Rozdział czwarty. A. Ci, co chcą sobie jasno przedstawić bitwę pod Waterloo, niech w myślach nakreślą wielką literę A. Lewa laseczka A jest drogą do Nivelle. Prawa jest drogą do Genappe. Poprzeczna linia stanowi wklęsłą drogę z Oa do Brenelu. Wierzchołek A jest Mont-Saint-Jean, gdzie stoi Wellington. Lewy dolny koniec to Hougoumont, gdzie znajdują się Rély z Hieronimem Bonaparte. A prawy dolny koniec to Belle-Alliance i sam Napoleon. Trochę poniżej punktu, w którym poprzeczna linia A spotyka i przecina laseczkę, prawą jest Issante. Na środku tej poprzeczki znajduje się właśnie punkt, w którym zostało wypowiedziane ostateczne słowo bitwy. Tamto postawiono lwa, mimowolny symbol najwyższego bohaterstwa cesarskiej gwardii. Trójkąt zawarty w górnej połowie A między dwoma laseczkami i poprzecznicą jest to równina Mont-Saint-Jean. Spór o tę równinę zamyka całą walkę. Skrzydła obu armii rozciągają się na prawo i lewo obu dróg Genappe i Nivelle. Dirlon stoi naprzeciw Pictona, Rail naprzeciw Hilla. Poza wierzchołkiem A, poza równiną Mont-Saint-Jean, rozciąga się las Soign. Co się tyczy samej równiny, proszę wyobrazić sobie wielką falistą przestrzeń, na której każdy załom góruje nad następnym załomem, a wszystkie te fale gruntu podnoszą się ku Mont-Saint-Jean i kończą się tam lasem. Dwa wojska nieprzyjacielskie na polu bitwy są jak dwaj zapaśnicy. Walczą ze sobą, chwyciwszy się wzajemnie za barki. Jeden stara się obalić drugiego. Walcząc, chwytają się wszystkiego. Krzak to punkt oporu, róg muru to osłona. Z braku chałupy, o którą mógłby się oprzeć, pułk cofa się, obniżenie równiny, garbowatość gruntu. W porę napotkana poprzeczna dróżka, las czy parów mogą zatrzymać tego kolosa, który nazywa się armią, i przeszkodzić mu w wycofywaniu się. Kto opuści pole, jest zwyciężony. Stąd dla odpowiedzialnego wodza wynika konieczność zbadania najmniejszej kępki drzew i poznania najmniejszej wypukłości gruntu. Obaj wodzowie uważnie przestudiowali równinę Mont-Saint-Jean, zwaną dzisiaj Waterloo. W poprzedzającym bitwę roku Wellington z przezorną przenikliwością zbadał ją na wypadek wielkiej bitwy. Podczas samego pojedynku 18 czerwca Wellington miał za sobą dobre położenie, a Napoleon złe. Wojsko angielskie było na górze, a wojsko francuskie na dole. Odszkicować tutaj wizerunek Napoleona na koniu z lunetą w ręku na wyniosłości Rossomme o świcie 18 czerwca 1815 roku byłoby rzeczą prawie zbędną. Wszyscy go znają, nawet jeśli go nigdy nie widzieli. Ten spokojny profil pod małym kapeluszem szkoły Brienne, ten zielony mundur, biały wyłok zakrywający gwiazdę, surdut zakrywający epolety, róg krzyża komandorskiego, wychylający się spod kamizelki, skórzane spodnie, biały koń z czaprakiem z czerwonego aksamitu, na rogach którego znajdują się litery N z koroną i orły, długie buty na jedwabnych pończochach, srebrne ostrogi, szpada spod marengo. Cała ta postać Cezara żywa jeszcze jest we wszystkich umysłach, wysoko wynoszona przez jedne, surowo potępiana przez drugie. Postać ta przez długi czas otoczona była samą jasnością. Pochodziło to od pewnego rodzaju legendarnego zaćmienia, które większość bohaterów zwykle koło siebie sprawia i który na dłuższy lub krótszy czas zasłania prawdę. Dzisiaj historia i światło przebijają się przez to zaćmienie. To światło, jakim jest historia, nie ma litości. Ma ona tę dziwną i boską własność, że chociaż jest światłem, i właśnie dlatego, że jest światłem, często rzuca cień tam, gdzie poprzednio były promienie. Z jednego i tego samego człowieka robi dwa różne widma, z których jedno walczy z drugim i pokonuje je. Ciemne strony despoty walczą z olśniewającymi przymiotami wodza. Stąd to pochodzi prawdziwy umiar w ostatecznej ocenie narodów. Pogwałcony Babilon umniejsza postać Aleksandra, ujarzmiony Rzym zmniejsza postać Cezara, zabite Jeruzalem umniejsza postać Tytusa. Tyrania idzie za tyranem. Nieszczęściem dla człowieka jest, jeśli pozostawia on za sobą ciemności, które noszą kształt jego postaci.